aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież wyznaczył 8 kardynałów, którzy będą mu doradzali w wypełnianiu jego posługi. Północnoamerykańskie kolegium w Rzymie ma 250 seminarzystów, chce przyjąć kolejnych, buduje więc nowe skrzydło seminarium. W Iranie rozwija się sieć kościołów domowych, w Gazie podłożono ogień pod katolicką szkołę. 13 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Ojciec Święty powołał grupę 8 kardynałów, którzy mają mu służyć radą w rządzeniu kościołem oraz w reformowaniu kurii rzymskiej. Pochodzą oni z 5 kontynentów, nie ma wśród nich żadnego przedstawiciela kurii. Tak znaczenie tego kroku wyjaśnił dziś ksiądz Federico Lombardi.
Dziś, jak wiemy, mija miesiąc od wyboru Ojca Świętego. Nie jest to bez znaczenia. Papież chciał dać jasny sygnał, że dotarły do niego sugestie zgłaszane przez kolegium kardynalskie podczas kongregacji przygotowujących konklawę. Owa grupa kardynałów nie została określona mianem rady, komitetu czy komisji, lecz właśnie grupą. Ma zatem formułę otwartą, która pozwala doprecyzować jeszcze jej naturę i zadanie.
Watykański rzecznik zaznaczył, że choć kardynałowie są rozsiani po całym świecie, papież pozostaje z nimi w stałym kontakcie. Na porannej mszy Franciszek wzywał natomiast do realistycznego podejścia do życia i odważnego podejmowania problemów, na które napotykamy.
Nie możemy bać się problemów. Sam Jezus mówi swoim uczniom, to ja jestem, nie bójcie się. Tak jest zawsze z trudnościami życiowymi, z nowymi sprawami, którymi musimy się zająć. Pan już tam jest, możemy się pomylić, to prawda, ale On zawsze jest blisko i mówi, zbłądziłeś, podejmij właściwą drogę. Nie jest dobrą metodą pudrowanie życia, robienie na nim makijażu. O nie, życie jest takie, jakie jest. To rzeczywistość. Jest takie, jak Bóg chce albo dopuszcza, by było, ale jest, jakie jest i tak też powinniśmy je brać. A Duch Pański da nam rozwiązanie problemów.
Amerykańskie seminarium duchowne w Rzymie pęka w szwach. Już teraz ma ono 250 seminarzystów, a chętnych jest dużo więcej. Postanowiono więc wybudować nowe, 10-piętrowe skrzydło kolegium położonego na zboczach Janiculum. Wczoraj położono kamień węgielny. Budynek ma zostać oddany do użytku na jesień przyszłego roku, mówi ksiądz Michael Farmer, wicerektor kolegium.
Nowy budynek jest potrzebny przede wszystkim dlatego, że od kilku lat jest więcej chętnych niż miejsc w naszym kolegium. Aktualnie mamy ponad 250 seminarzystów. Dla kolejnych nie ma miejsca. Z drugiej strony potrzeba nam pomieszczeń do zajęć, których przed 50 laty to kolegium nie prowadziło, na przykład do ćwiczeń z homiletyki. Oblężenie naszego seminarium wynika przede wszystkim z faktu, że w zasadzie w całym kościele w USA odnotowuje się wzrost liczby powołań. Ale nasze kolegium cieszy się też szczególnym zaufaniem biskupów z USA, Kanady i Australii.
Irańskie władze religijne i państwowe są zaniepokojone szybkim rozwojem chrześcijańskich kościołów domowych. Informuje o tym na łamach reżimowego dziennika szef policji w prowincji Chorasan-Erazawi. W jego przekonaniu w Iranie istnieje gęsta sieć tajnych wspólnot chrześcijańskich. Niektóre udało się wykryć. Szef policji zapewnia, że dokonano w związku z tym niezbędnych aresztowań. Internetowa agencja informacyjna irańskich chrześcijan Mohabbata News podaje, że kościoły domowe to zjawisko bardzo dynamiczne, ale trudne do dokładnego oszacowania. Tworzą je bowiem zazwyczaj konwertyci z islamu na chrześcijaństwo, którzy muszą zachować swą wiarę w tajemnicy i nie mogą uczęszczać do oficjalnie uznanych przez państwo kościołów. Ich świątynie są bowiem śledzone przez służby bezpieczeństwa, które czyhają właśnie na konwertytów. Pod katolicką szkołę w Strefie Gazy podłożono ogień, podał palestyński dziennik Al-Kut. Jak wynika z relacji, pożar nie wyrządził większych szkód. Policja aresztowała 2 młodocianych podpalaczy. Parafia Świętej Rodziny, do której należy szkoła, chce wyjaśnić sprawę pożaru polubownie. Obawia się kolejnych napięć.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. W życiu każdego człowieka pojawiają się chwile, kiedy trzeba stawić czoło różnym przeciwnościom. Od nas samych zależy, czy uznamy je za błogosławieństwo czy przekleństwo, czy będziemy za nie dziękować Bogu, czy też wyrzucać Mu niesprawiedliwość, która nas spotkała. Goście Wincentego Pipki, Agnieszka i Kamil, od kilku miesięcy walczą o życie kilkumiesięcznego synka, u którego zdiagnozowano zaawansowanego chłoniaka. Jak sobie radzą z cierpieniem dziecka? Audycja została przygotowana przez Tygodnik Idziemy i Radio Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Witam Państwa serdecznie. Dziś Państwa i moimi gośćmi są Agnieszka i Kamil Kurusiowie. Witam serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry.
I Wincent Pipka, Tygodnik Idziemy. Chciałby się powiedzieć tak po radiowemu, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Młoda para, piękna kobieta, u boku przystojnego mężczyzny, do niedawna tancerka, profesjonalna i można by powiedzieć policjant, który mógłby grać główną rolę w Policjantach z Miami, hollywoodzka para. Zapytam od razu, jesteście szczęśliwi?
To jest złożone pytanie. Jak słyszę hasło szczęśliwi, to gdzieś w nurcie tej epoki, w jakiej żyjemy, w nurcie konsumpcjonizmu i takiej komercji, widzę obrazek reklamy telewizyjnej szczęśliwej rodziny na kocyku. Szczęśliwe małżeństwo, zdrowe dzieci, w tle piękny dom, świetny samochód, jeszcze biegając obok pies, sukcesy zawodowe, bezpieczeństwo finansowe itd., itd. Jednym słowem, ludzie sukcesu. Ja myślę, że my ludźmi sukcesu się zdecydowanie nie czujemy, przynajmniej nie w takim wymiarze. Jesteśmy rodziną, która dosyć często potyka się o własne nogi, doświadcza różnego rodzaju porażek na różnych płaszczyznach małżeńskich, wychowawczych, zawodowych i wielu innych obszarach. Ale myślę, że te porażki, to kroczenie ze sobą i wbrew sobie czasami jest błogosławieństwem dla nas. To znaczy jest szansą na rozwój. I jak gdyby tu dochodzę do tego przymiotnika szczęśliwy, błogosławiony, czyli szczęśliwy, czyli to, co jest dla nas wyzwaniem, buduje naszą szczęśliwość jako rodziny.
Czyli krótko mówiąc, tak, jesteśmy szczęśliwi.
To jest różnica między kobietą a mężczyzną, ale w sumie osiągnęliśmy konsensus. Tak. Dlaczego to pierwsze pytanie? Bo teraz powinniśmy słuchaczom zdradzić, że po takim wstępie sielankowym, wy spotkaliście się z chorobą w takim, można powiedzieć, może nie najgorszym, ale chyba najtrudniejszym dla człowieka wymiarze, z chorobą dziecka.
Tak, to prawda.
Zawsze jest tak, że Bóg, kładąc przed nami jakieś takie doświadczenie, kładzie błogosławieństwo i przekleństwo. Co wyście podnieśli?
Adam zachorował w sierpniu 2012 roku na nowotwór chłoniak.
Mając 6 lat.
Też dowiedzieliśmy się o tym w takich okolicznościach dość sielankowych, bajecznych, prawda? Byliśmy wtedy na wakacjach.
W czasie urlopu.
W czasie urlopu byliśmy z Akademią Familijną w Rynie. I tam to na nas spłynęło, także nie byliśmy kompletnie na to przygotowani.
To przyszło bardzo tak niespodziewanie. I ja tam też, ten nowotwór był dosyć zaawansowany, bo to był 3 z 4 możliwych stopni, czyli też nasze myślenie o perspektywie choroby i efektach leczenia na początku były dość trudne. I ta droga to już jest ponad 6 miesięcy. I jeśli pada pytanie o błogosławieństwo, czy raczej to przekleństwo, muszę przyznać, że nigdy nie pomyślałam, że jest to przekleństwo. W czasie całych tych trudów, tych 6 miesięcy, to trzeba też powiedzieć o tym, trochę przybliżyć, jak to wygląda. To jest dziecko w szpitalu, które wymaga 24-godzinnej opieki i obecności rodzica. To są chemie, ciężkie chemie. To są powroty do domu i troska o to, czy nie wrócimy za chwilę do szpitala. Takie nieustanne czuwanie, obserwacja, nieustanny taki stan napięcia. To też jest życie tak naprawdę na dwa domy, bo mąż w szpitalu z dzieckiem, ja w domu z drugim dzieckiem. My jesteśmy też rodzicami 9-miesięcznej w tej chwili Anielki, ale kiedy się rozchorował, Aniela miała 3 miesiące. I musieliśmy jakoś zdecydować, jak ten rytm życia poprowadzić. Uznaliśmy, że ze względu również na Adama, ważne jest to, żebym ją karmiła Anielę jeszcze piersią. Ta moja opieka w domu z Anielą, a męża, głównie męża, nad Adamem Szpitalu i nasze wymiany w tym zakresie narzuciły nam kompletnie nową wizję rodziny, nowy styl funkcjonowania, nowy styl komunikacji, nowe, kompletnie nowe wyzwania.
Wiele osób w takich momentach się załamuje, wiele osób właśnie wręcz przeciwnie odbiera to jako przekleństwo od losu, od Boga na różny sposób. Jak wyglądała wasza modlitwa w tym czasie? Jak teraz wygląda wasza modlitwa?
Na początku to jest tak mocne doświadczenie, tak wiele się dzieje w zakresie i emocji, i myśli, które przychodzą, ale też decyzji, organizacji, jak gdyby opieki nad dzieckiem. Bo
tam tak, wszystkich spraw technicznych, tutaj przeprowadzek, tego, jak będzie wyglądał nasz każdy kolejny dzień. Bardzo dużo tutaj wtedy do zrobienia.
Na początku jest to taki chaos, że nie ma czasu na taką kontemplację. Nie było u nas takiej możliwości. I takim miejscem wyciszenia to była moja podróż z Pruszkowa do Międzylesia, bo na początku jeździliśmy z Pruszkowa samochodem i to był taki moment wyciszenia i rzeczywistej rozmowy z Panem Bogiem. Ale początkowo to bardziej była to takie akty strzeliste w momencie, kiedy człowiek znajdował chwilę między jednym zabiegiem nad Adasiem a drugim, bo to tego było sporo. Myśmy mu towarzyszyli non-stop były badania, non-stop były pytania, non-stop prośba o picie, jedzenie, bo był głodny, nie mógł jeść. No, to były takie codzienności, takie zwyczajne rzeczy, w których właśnie odnajdywaliśmy sens jak gdyby tej relacji z Panem Bogiem.
Tak, i o dziwo w nas na początku nie było tej modlitwy takiej o uzdrowienie Adama, prawda, Aga?
Tak. Tak, to tak. Też czuliśmy, że dzieje się coś tak intensywnego, że to jest tak mocne dotknięcie Pana Boga, że ja nie miałam odwagi ingerować. Ja nie miałam odwagi prosić o to, żeby ocalił mi syna. To właśnie to mnie zadziwiło, rozmawiałam.
Nie kłóciliście się z Bogiem?
Nie. Właśnie to mnie zadziwiło samą w sobie, że ja wydawało mi się, że w takim momencie postawiona, gdzieś jak czytałam o takich historiach, to nie było takiej szarpaniny, dlaczego ja. Może też Można nazwać, że to zbieg okoliczności, ale to chyba nie ma rzeczy z przypadku. Dosłownie tam miesiąc czy dwa przed tym, co się wydarzyło za domem, kupując książki w jednej księgarni internetowych katolickich dla mojego siostrzeńca na komunię, dorzuciłam książkę z promocji za 2 złote o myślach takiego księdza, jego taki dziennik. I czytając tą książkę właśnie tuż przed tym, co się wydarzyło za Adasiem, przeczytałam jego rozważania na temat Matki Teresy z Kalkuty, która rozmawiała z Trendowatym i on zadał jej pytanie, dlaczego on tak musi cierpieć, dlaczego w tak młodym wieku. I ona mu odpowiedziała tak najprościej, jak się da, a dlaczego nie ty? I jak gdyby to pytanie w momencie, kiedy przyszła choroba Adama, zrealizowało się w odpowiedzi w moim życiu. Dlaczego nie ja? Dlaczego nie miałabym być w ten sposób wyróżniona albo jakoś naznaczona? Dlaczego nie miałabym przejść drogi tej z Panem Bogiem? Dlaczego nie miałabym mu towarzyszyć?
Ale w sposób naturalny każdy człowiek w takim momencie poszukuje gdzieś wsparcia w różnych grupach, psychologa w różnych miejscach. Czy Kościół wam pomógł? W takim praktycznym wymiarze.
To było nowe odkrycie Kościoła tak naprawdę. Myśmy dopiero zobaczyli, czym jest Kościół. To cierpienie i ta cała droga w takich owocach stała się błogosławieństwem. Zrozumieliśmy, czym... Potocznie Kościół kojarzy się oczywiście z jakąś hierarchią, strukturą duchownych. Budynek też oczywiście. Ale my tak mocno zobaczyliśmy ten Kościół jako wspólnotę wiernych, jako ludzi, którzy przychodzą do nas. Poczuliśmy się też częścią Kościoła. Zobaczyliśmy, jak on potrafi wspierać. Zobaczyliśmy też tych duchownych, którzy... No bez nich nie byłoby możliwa formacja tych ludzi, którzy do nas przyszli, tak? Czyli widzieliśmy to wszystko jako jedną zamykającą się całość. Dostaliśmy wsparcie na po prostu wszystkich możliwych obszarach, tak?
Tak, i wsparcie mieliśmy od samego początku, bo choroba do nas przyszła też wtedy, gdy byliśmy wśród przyjaciół. I oni bardzo nas wtedy wsparli dobrym słowem, modlitwą. I to, co wcześniej mówiła Aga, od samego początku nie było w nas takich pytań, dlaczego my po prostu od razu wiedzieliśmy, że byliśmy wdzięczni.
To jest droga, tak?
Tak, byliśmy nawet wdzięczni Panu Bogu, że Adaś przeżył z nami te 6 lat.
Śpiewamy w jednej z pieśni religijnych, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Możecie to powiedzieć teraz z pełnym przekonaniem?
Tak, cierpienie ma sens. To znaczy...
Wszyscy uciekają od cierpienia.
Tak, ale jak się przypomni wszystkie, jak się sięgnie pamięcią wstecz, przypomni się wszystkie nasze rzeczy, które rodziły się w cierpieniu, tylko te mają tak naprawdę prawdziwą wartość i prawdziwy sens, prawda?
No i do tego właśnie wracamy, że w tym cierpieniu Pan Bóg pozwolił nam odkryć masę dobroci, które do nas przyszło. Mówiliśmy właśnie o tej wspólnocie Kościoła, o tej modlitwie. My też mieliśmy odwagę wyjść do ludzi, do Kościoła z tym naszym cierpieniem. W sumie sama się sobie dziwię, dlaczego mieliśmy taką potrzebę, ale mieliśmy odwagę napisać. To na początku wynikało z jakichś takich potrzeb organizacyjnych, bo chcieliśmy się przeprowadzić, poprosić o pomoc w znalezieniu mieszkania, ale do tego też doszła prośba o modlitwę, o takie wsparcie i towarzyszenie nam. Mieliśmy ogromną potrzebę bycia wśród tych ludzi, jak gdyby kontaktu, bo umówmy się, choroba, tak trudna choroba też stawia bliskich naszych trudnej sytuacji. Oni nie wiedzą, czy mogą zadzwonić, czy mogą zapytać, czy to nie będzie krępujące, czy mogą rozmawiać o czymśkolwiek innym niż choroba dziecka, tak? I myśmy wyraźnie napisali, że my potrzebujemy takiego świata zewnętrznego, by wytrwać w tym cierpieniu, że potrzebujemy ich wsparcia. I po takim mailu, który napisałam do znajomych z prośbą o przekazanie dalej, który rozszedł się po prostu poza siatkę jakichkolwiek naszych znajomości, który przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania, dostaliśmy mnóstwo maili zwrotnych, że modlą się za nas ludzie, którzy nigdy w życiu nas nie widzieli, którzy poświęcają swój czas, gdzieś tam są myślami z nami, gdzie podejmują trud wyzwania, modlitwy takie naprawdę wymagające, typu na przykład pani Joanna, która podjęła się nowenny pompejańskiej za naszego syna, która trwa 54 dni i trzy tajemnice różnica codziennie się odmawia, a nigdy nas nie poznała. Także dostaliśmy też pomoc w postaci realnych sił i czasu ludzi. Pomogli nam się przenieść. Tak naprawdę przeprowadzkę zorganizowano poza nami.
Czyli reasumując, to cierpienie tak zrobiło bardzo ofiarę, dużo tak. dobrego. Mhm.
I dało też nie nam świadectwo, tak. Mhm. I to nam dało do myślenia, jakimi ludźmi my jesteśmy. Czy my potrafilibyśmy stanąć w obliczu cierpienia naszego przyjaciela w taki sposób?
Co w waszym życiu tak zmieniło? Czy w ogóle nic się nie zmieniło? Czy po prostu kolejne doświadczenie? Czy odczuliście,
nie, to w ogóle zmienia wszystko, bo ta choroba to jest, ciągle jesteśmy w trakcie leczenia i no i 5 lat jest takiego uważnego obserwowania Adama, jeśli uda się ten etap choroby pomyślnie zakończyć. Ale to zmienia wszystko, to nigdy już nie będzie tak samo.
Inaczej patrzymy na życie, zdecydowanie.
Sens, pytania.
Zaczęliśmy się
sens.
Tak cieszyć każdym dniem, każdą chwilą. Łatwiej nam to przychodzi, nie myślimy tak daleko, nie przywiązujemy się do żadnych rzeczy, do miejsc.
Czy może nie jest to w formie dokonanej, że nie przywiązujemy się? To jest ciągle ustanna praca, ciągle przypominanie sobie, że tu i teraz, tak? Że tu i teraz.
Cieszycie się każdą chwilą, kiedy byliście ostatni raz w kinie albo na balu?
Nie chodzimy do kina.
Ale na balu was widziałem.
Tak, mieliśmy
na balu.
Po prostu przyszło do nas zapytanie we wrześniu.
Miłość kwitnie.
Przyszło zapytanie we wrześniu, czy chcemy iść na bal, to moja odpowiedź była taka, że ja nie wiem, jakim ja punkcie życiowym będę, czy będzie miejsce w sercu na radość. Ale obiecałam sobie, że jeśli będzie, to zrobię wszystko, żeby pójść na ten bal.
Na szczęście mamy cudowną babcię, która potrafi się zająć na naszymi dziećmi i bardzo chętnie przyjeżdża, kiedy jest proszona.
Więc udało się.
Przy tej okazji właśnie balu poprosiliśmy, żeby przyjechała i mieliśmy wtedy też okazję pójść do teatru.
Bo my nie chodzimy do kina, ale wolimy słowo bardzo żywe i tego, że nie można zrobić dubla.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziś państwa i moimi gośćmi byli Agnieszka i Kamil Kurusiowie, rodzice prawie 7-letniego apostoła dla rodziców,
tak,
i dla szerokiego grona chyba znajomych z tej opowieści. Tak,
ktoś mądrze mi na początku drogi powiedział, że to, co się stało, to nie wiadomo, o co w tym wszystkim Panu Bogu chodzi. Czy to chodzi o nas, czy też chodzi o dużo szerszy krąg, żebyśmy nie patrzyli tak egoistycznie na to, że to miało wpływ na szeroki krąg ludzi. Dziękujemy Panu Bogu za tą drogę. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy też towarzyszyli i towarzyszą nam w tej drodze.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Cierpienie ma sens.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.